Wysłuchaliśmy słowa Bożego w tej Eucharystii, w rogu naszych rekolekcji. Chcemy na te teksty biblijne spojrzeć z perspektywy, która nas tu zgromadziła. Szukając w tych obrazach, w tych myślach inspiracji, kierunku związanego z adoracją. Popatrzmy najpierw na Ewangelię. Widzimy w niej człowieka niewidomego, który dowiedziawszy się, że Jezus przychodzi, usilnie wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Niektórzy mu przeszkadzali, ale on tym głośniej wołał. I kiedy Jezus kazał go przyprowadzić do siebie, zapytał: co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. I tak się stało. Obraz ten jest bardzo zrozumiały dla człowieka, który stracił wzrok fizyczny lub nigdy go nie miał. Dla niego odzyskanie wzroku fizycznego jest skarbem tak wielkim, że gotów jest wołać, nawet gdy mu inni przeszkadzają, wytrwale, cierpliwie, powtarzając to wołanie, prosić Pana, aby go uzdrowił. Trochę mniejsza gorliwość bywa w życiu naszym, w życiu uczniów Pana, gdy chodzi o modlitwę w intencji przejrzenia duchowego. A wiemy, że możliwa jest duchowa ślepota, nie tylko możliwa, ale że ta duchowa ślepota stale dotyka albo trwa w bardzo wielu osobach. I właściwie nikt z nas nie może powiedzieć, że widzi już tak wyraźnie, że widzi tak doskonale te Boże tajemnice, te niewidzialne tajemnice, dostrzegalne wyłącznie oczyma wiary, aby mógł powiedzieć, że to już jest pełne widzenie. To pełne widzenie jest życiem wiecznym i będzie dostępne dla nas w niebie. Ale dziś wołamy, my wołamy. I zachęcam do tego wołania. Panie, abym przejrzał. Abym przejrzał, a więc zobaczył rzeczywistość, którą jest adoracja. Rzeczywistość, która jest obecność Jezusa pod osłoną chleba. I więcej, żebym ujrzał, jak Jezus Chrystus, który ustanawia Eucharystię i chce pozostać również poza celebracją Eucharystii, znaku chleba, by dzień i noc, by w każdej chwili być z nami obecnym, żeby zobaczyć wyraźniej, co On właściwie chciał. Żeby Jego myśl, Jego obecność, Jego działanie, żeby to właśnie zobaczyć. Żeby nie było tak na pierwszym miejscu jakiejś takiej projekcji, że ja sobie od siebie wymyślę coś i to narzucę Jezusowi. Tylko żeby rzeczywiście zagłębić się w myśl Jezusa i prosić Go, żeby On nam to pokazał. Żyjemy w takiej rzeczywistości, w takim czasie, może zawsze były takie czasy, że jest pewien kontrast. Jedni bardzo chcą zobaczyć Jezusa, a inni odwracają wzrok. Kiedy patrzymy i doświadczamy, jak wygląda zamiłowanie do adoracji w uczestnikach niedzielnej Eucharystii, to stwierdzamy, że oni na mszę świętą przyszli. Ale duża część nie chce patrzeć, albo nie chce widzieć, albo ma jakieś swoje nieznane nam przyczyny i motywy, argumenty, przez które on nie jest zainteresowany, ta osoba nie jest zainteresowana tym, żeby widzieć. Nie jest zainteresowana tym przejrzeniem wyraźniej duchowym. A kiedy takie przyzwyczajenie, że ja na mszy świętej jestem, a poza mszą świętą już nie adoruję, nie widzę tego Pana Jezusa, nie chcę na Niego patrzeć, a więc jakiś rodzaj ślepoty trwa w człowieku, bo człowiek nie widzi czegoś, co jest. I to czegoś, co jest pragnieniem Jezusa, czegoś, co On ustanowił, czegoś, co jest Jego darem dla nas, bo przecież dla nas pozostał w Najświętszym Sakramencie. I jednym z tych skarbów naszego życia, tych największych skarbów, jest właśnie ta Jego obecność. Jest więc uzasadniona ta modlitwa w naszej intencji, aby każdy z nas wyraźniej widział, jeszcze bardziej dostrzegał, ale również jest potrzebna ta modlitwa za wszystkich naszych braci i siostry, którzy albo odwracają wzrok, albo patrząc nie widzą, albo z jakiegoś powodu nie są zainteresowani adoracją Najświętszego Sakramentu, adoracją Jezusa obecnego pod osłoną chleba. Dlatego ta modlitwa człowieka niewidomego z dzisiejszej Ewangelii jest modlitwą, którą proponuję, wybrałem na rozpoczęcie naszej rekolekcji. Wołaliśmy do Ducha Świętego, modliliśmy się do serca Pana Jezusa i jakoś ta intencja się konkretyzuje również w tych słowach: Panie, żebym przejrzał. Tak bardzo pragnę przejrzeć i widzieć w taki sposób, że gdy wejdę, a Ty jesteś wystawiony przed Najświętszym Sakramencie, to nie mogę od Ciebie oderwać wzroku. To jestem zapatrzony. Dlaczego? Bo tyle widzę. A jeżeli widzę wyłącznie postaci zewnętrzne, to one nie są ciekawe do oglądania. Widzieć kawałek białego chleba, jeżeli człowiek widzi wyłącznie biały chleb, no to nie można długo patrzeć na biały chleb, to po co? Można patrzeć tylko wtedy i tylko dlatego, że człowiek widzi więcej niż biały chleb. Widzi to, co jest ukryte w chlebie, znak chleba. To, na co znak chleba wskazuje. Prosimy więc dla nas, ale prosimy też dla innych, bo jest to nasze zadanie, by innym wypraszać łaskę adoracji. Bo to jest łaska. Tak jak to otwarcie oczu niewidomego było dla niego darem. Jeżeli nam Pan Jezus już otwarł oczy, to jest to dla nas dar. A jeśli Go prosimy: Panie, chcę jeszcze wyraźniej widzieć, jeszcze bardziej się zapatrzeć, to również chcę prosić o dar, bo jest to dar adoracji. Jest to łaska, która ubogaca nasze życie. W podobny sposób chcemy spojrzeć na pierwsze czytanie z dzisiejszej Eucharystii. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana. Czytanie, w którym święty Jan pisze listy do siedmiu kościołów. Wysłuchaliśmy jednego z tych listów, który święty Jan pisze do kościoła w Efezie. I mówi do tych członków kościoła, do tego kościoła, do tej wspólnoty: znam Twoje czyny, trud, Twoją wytrwałość. Wiem, że zniosłeś wiele dla mego imienia, że jesteś niezmordowany. Święty Jan wymienia właściwie całą litanię pozytywnych działań. Że ten Kościół jest gotowy do poniesienia trudów, że się trudzi, że znosi nawet cierpienia, że jest niezmordowany, że dba o czystość wiary, że jest wytrwały. Czego więcej pragnąć? Otóż w tej ocenie świętego Jana, który patrzy głębiej, istnieje pewien temat, który jest problemem. Mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od Twojej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się. Wracamy nieraz do tego tekstu i zastanawiamy się, czy człowiek, który się trudzi, który jest niezmordowany, który znosi wiele, który się poświęca, czy taki człowiek odszedł od pierwotnej miłości? Czy taki człowiek może odejść od pierwotnej miłości? Czy to, że się trudzi, to, że się poświęca, że się angażuje, czy to może być z innych motywów niż miłość? Według tego fragmentu świętego Jana Apostoła istnieje taka możliwość. Nawet więcej, święty Jan Apostoł tak właśnie ocenia Kościół w Efezie. Że dla nich ta wytrwałość, ten trud, to zaangażowanie, ta forma zaangażowania, to jest odejście jednego od pierwotnej miłości. Że to nie było motywem ich działania, nie jest pierwotna miłość, a jeśli nie, to oni spadli. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć. Również ten tekst otwiera przed nami szerzej tę drogę ku adoracji, ku Eucharystii, szerzej poprzez przywołanie tematu miłości. Poprzez przywołanie prawdy, że motywem naszego działania, motywem naszego przyjścia, motywem naszego trwania, motywem tej obecności, motywem zaangażowania, motywem trudu, cierpliwości, wielorakich zawodów, żebym osobiście trwał na adoracji, żeby tę adorację w mojej wspólnocie zorganizować, że motywem musi być miłość, to ta pierwotna miłość, żeby w niej była ciągle świeżość tego zakochania, świeżość tej pierwotnej miłości, codziennie jak poranek świeża, codziennie jak poranek żywa, codziennie właśnie tak. Prawdę mówiąc, chcąc w tym kierunku iść, to we mnie rośnie przekonanie, że do najlepszych dróg trwania w pierwotnej miłości, trwania w tym nieustannym zakochaniu, trwania w tej świeżości miłowania, żeby to nie było już uciężałe, żeby nie był trud dla trudu, żeby to nie był wysiłek dlatego, że tak wypada, ale żeby to była miłość. Jest właśnie jeszcze głębszy związek pomiędzy tym, co jest na Eucharystii, a tym, jak tę tajemnicę eucharystyczną przeżywamy na adoracji. Że Duch Święty, który jest jedynym zdolnym rozpalić ogniem i codziennie na nowo rozpalać ten ogień świeżej, pierwotnej miłości, że ten Duch Święty jednoczy nas z Jezusem wtedy, kiedy jesteśmy dłużej z Jezusem. I że właśnie skierowanie myśli z momentu adoracji w stronę celebracji i kiedy przeżywamy już tę celebrację, jesteśmy na niej i ją skończymy, to nie sposób tak po prostu wrócić do codzienności. Bo zbyt wiele rzeczy się wydarzyło, bo zbyt wielkim ogniem został człowiek zapalony, dotknięty i nie sposób tak po prostu wrócić do tej szarej rzeczywistości, jakby nic wielkiego się nie wydarzyło, bo wydarzyło się coś bardzo wielkiego. I jeśli to coś tak wielkiego przeżywam również właśnie po mszy, nawet nie zaraz po mszy, ale w nawiązaniu do tego, co się wydarzyło na mszy, a nie w oderwaniu od mszy świętej, to mam najlepszy dostęp do źródła tej pierwotnej miłości. I wtedy mniej grozi człowiekowi, że spada z tego poziomu miłowania na poziom takiego no, jakiegoś samozaparcia, żeby jednak wytrwać, czy trzeba się angażować, ale że w tym jest więcej takiego zapracowania się, w którym serce trochę stygnie. A jeżeli serce stygnie, no to wszystkie inne działania, choć nawet człowiek może z motywów miłości je podejmuje, przynajmniej tak się coraz bardziej chce przekonywać, że nie dla siebie, nie dla innych, dla pokazania się. Ale gdy nie ma takiej mocnej miłości, to bardzo łatwo te motywy ludzkie, ta chęć bycia zauważonym, albo jakieś inne motywy, one się łatwiej wciskają w to myślenie człowieka i w jego doświadczenie. A jeżeli człowiek ma tę pierwotną miłość, jeżeli człowiek właśnie jest jeszcze bardziej zjednoczony z Jezusem, to właśnie Jezus broni go przed tym. Choć te pokusy zawsze mogą przychodzić, to nigdy nie wchodzą głęboko w serce. Zawsze gdzieś tam rozbijają się o ten żar miłości, o tę wewnętrzną moc, którą człowiek posiada od Ducha Świętego. W tej perspektywie, które pokazały nam dzisiejsze czytania, najpierw modlitwy: Panie, abym przejrzał, wyraźniej przejrzał, znów przetarł oczy i również, żebym jeszcze bardziej motywem mojej adoracji, motywem mojego przychodzenia na mszę świętą, jeszcze bardziej uczynił miłość, żeby jeszcze bardziej się nauczyć tego z miłości, tego dlatego, że kocham, dlatego, że Jezus, dlatego Duch Święty, dlatego, że Ojciec, że ta miłość mnie tutaj motywuje, określa moje działanie, stwarza klimat mojego spotkania i również mojego zaangażowania, abym sam przeżywał i żeby pomóc innym w przeżywaniu. Patrząc z tej perspektywy, chciałem na koniec przywołać zdania Matki Teresy, błogosławionej Matki Teresy, być może znane jej wypowiedzi na temat adoracji. Wiele razy na ten temat się wypowiadała. Mówiła: tracimy czas, gdy biegamy po świecie, a odnajdujemy go, gdy adorujemy. Myślę, że wszyscy, którzy naprawdę adorują, rozumieją, co chciała powiedzieć. Rozumieją, co to znaczy, że jak człowiek adoruje, to odzyskuje czas. I kiedy indziej mówiła do biznesmena, który pytał ją, jak się zbawić w tym zabieganiu, w jakim on żyje. Odpowiada mu: to bardzo proszę, godzinę adoracji dziennie. On jej mówi: no jak godzinę adoracji, ja nie znajdę tyle czasu w ciągu dnia. Ma pan rację, 2 godziny dziennie. To jest logika myślenia takich jak Matka Teresa, takich jak Paweł II. Im więcej mamy roboty, im bardziej jesteśmy zabiegani, tym bardziej serce powinno nas ciągnąć przed Najświętszy Sakrament. Pewnie nie zawsze tak jest. Każdy na swój sposób to widzi, weryfikuje, przeżywa. Wiemy, że pokusa zaangażowania w inne działanie jest wielka. Niekiedy ona zwycięża. Niekiedy rzeczywiście ten czas na adorację nie jest wystarczający nawet na te nasze rozeznanie. Niekoniecznie na miarę świętych, takich jak Matka Teresa czy Jan Paweł II, którzy przecież nie z braku zajęć trwali tyle czasu na adorację, tylko dlatego, że taka była ich wiara, taka była ich miłość. Niech więc oni się również wstawiają za nami, abyśmy i przez te rekolekcje, i przez całe nasze życie nieustannie otwierali oczy i nieustannie wracali do pierwotnej miłości, dzięki której jeszcze piękniej i jeszcze owocniej możemy adorować.